Pełna moc, zero nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.
Marcin Więcław, specjalista psychoterapii uzależnień, jest gościem audycji Pełna moc, zero nałogów, a rozmawiać będziemy o syndromie dorosłego dziecka alkoholika. Czym jest? Dzień dobry, witamy serdecznie.
Tak, dzień dobry. To, że pani powiedziała syndrom, to jest już dużo. To już jest informacja, czym to jest. Na pewno ten syndrom nie jest chorobą, tak? Ona nie jest klasyfikowana nigdzie jako jednostka chorobowa. Czyli jest to syndrom, czyli jest to zespół pewnych zachowań, które można diagnozować. Natomiast na pewno nie jest to choroba, bo często słyszy się takie obiegowe określenie, tak? Że jestem DDA, tak? Czyli ktoś jakoś siebie wstępnie diagnozuje i potem się pod tym kątem określa, co jest, uważam, stygmatyzujące i też jakoś zamyka możliwość pomocy, krótko rzecz biorąc. To są dorosłe dzieci, alkoholików, ale to jest, można powiedzieć, takie uogólnienie, dlatego że to są generalnie osoby, które są dotknięte nie bezpośrednio problemem uzależnienia, ale gdzieś przebywają w gronie, bo to mogą być równie dobrze wnuki na przykład, tak? Więc to jest takie obiegowe określenie, dlatego powiedziałem, że to jest ta stygmatyzacja przez to określenie jakby zamyka, też może zamykać formę pomocy, bo ktoś nie będąc dzieckiem alkoholika, takim, prawda, mającym styczność z rodzicami, którzy piją, może odnajdywać u siebie te cechy tego syndromu, natomiast nie będzie się diagnozował, nie będzie szukał pomocy, bo nie jest dzieckiem. Natomiast te cechy tego syndromu można nabywać, powiedzmy, można dziedziczyć, tak, będąc w określonym systemie, bo to o to chodzi.
I w jaki sposób może też objawiać ten syndrom?
Tak, to nie jest choroba, tak jak ustaliliśmy, tak, którą się dziedziczy w sposób biologiczny, to nie jest coś, co przynosi się przez DNA, załóżmy, natomiast to jest zespół zachowań, które mają służyć, no może dziwnie to zabrzmi, ale ochronie osoby, która pije, ochronie osoby pijącej. Rodzina jako taki system domknięty, tak jak każdy system dąży do homeostazy, czyli do takiej pełni, do takiej równowagi. I w momencie, kiedy jeden z tych elementów, na przykład rodzic, tak, szwankuje poprzez to, że choruje na alkoholizm, alkoholizm jest chorobą, czy na uzależnienie szerzej rzecz biorąc, to ten system w jakimś stopniu nie domaga. Siłą rzeczy, żeby tą spójność zachować, osoby będące w rodzinie muszą wejść w rolę rodzica, opiekuna, dziadka, tak, żeby ten system funkcjonował. Niestety tak się dzieje, że te role chętnie przyjmują dzieci. Jest takie zjawisko jak parentyfikacja, czyli wchodzenie w rolę dorosłego poprzez dzieci. Czyli jeżeli rodzic nie domaga w takich funkcjach wychowawczych, funkcjach takiego bieżącego bytowania, no to w tą rolę wchodzą dzieci, tak? I kilkunastoletnie dzieci na przykład ogarniają dom, mówiąc kolokwialnie, załatwiają sprawy urzędowe, tak? Potrafią zrobić zakupy, orientują się, co jest potrzebne do szkoły, jeżeli jest młodsze rodzeństwo, opiekują się młodszym rodzeństwem, więc zastępują rodzica, który jest chory, w tej roli opiekuńczej, tak? W roli rodzica. To jest jeden z takich objawów tego syndromu na przykład, nie? Są takie zachowania, które mają, tak jak powiedziałem, chronić tą osobę i to jest tak zwana nadmierna lojalność wobec systemu. Czyli w tej dobrej wierze osoby, która choruje na uzależnienie, chroni się na przykład nie mówiąc o tym problemie, tak? Nie zgłaszając, nie szukając pomocy, tylko jakby cały ten system się domyka. Osoby, które potrzebują pomocy, są zastępowane poprzez osoby z najbliższego grona, najczęściej to są dzieci i tak to zaczyna funkcjonować. Więc te funkcje są wymieszane, role są wymieszane i tutaj jest takie duże pole też do nadużyć, nie ma co tu ukrywać.
Kiedy taka osoba powinna zauważyć, dostrzec, że coś dzieje się nie tak, zgłosić się po pomoc?
Mhm. Najczęściej, tak jak przy każdym zaburzeniu, chorobie, no to nie jest choroba, natomiast no to jest cierpienie, tak? I takim wskaźnikiem jest cierpienie. Czyli jeżeli ja cierpię z jakiegoś powodu, uznaję, że jestem w dyskomforcie, jeżeli do tego dochodzę w ogóle, bo to też jest takim objawem tego syndromu, jest taka umiejętność trwania w tym dyskomforcie, trwania w cierpieniu z racji na komfort osób najbliższych, tak? Czyli miłość oznacza cierpienie, czyli jeżeli ja kocham swojego ojca, matkę, która jest uzależniona, no to ja muszę się poświęcać, a to oznacza cierpienie. Więc bardzo trudno jest do tego dojść, że ja cierpię, tak? Bo jestem nauczony, nauczona. Poświęcę po prostu, tak? I jeżeli ktoś zidentyfikuje u siebie, to już jest dużo, tak? Taki syndrom, że dopuści w ogóle taką świadomość, że ja w relacji cierpię. To już jest dużo.
Gdzie w takim razie takie osoby mogą szukać pomocy, wsparcia?
Są poradnie leczenia uzależnień. Najczęściej w takich punktach można uzyskać pomoc. Czyli w poradniach nie tylko, które z nazwy mają leczenie uzależnień, ale też zajmują się właśnie pomocą osobom dotkniętym tym syndromem DDA. Tak? Czyli w Łomży jest ośrodek, są poradnie prywatne też, więc wszystko, co ma w nazwie uzależnienie, myślę, że tam można się przekierować i szukać pomocy.
A w jaki sposób wygląda właśnie taka terapia?
To jest psychoterapia, tylko pod kątem uzależnienia, tak? Więc chodzi o to, żeby ten proces odwrócić, żeby te deficyty, które ta dana osoba przejęła, tak, będąc w tym systemie, żeby je nadrobić. To jest nauka doświadczania tego, co się czuje. Dlatego, że z jednym z syndromów DDA jest zamrożone odczuwanie, czyli niemożność albo nieumiejętność identyfikacji siebie jako osoby, która przeżywa jakieś emocje. Te emocje są zamrożone, więc to jest terapia, która się opiera na tym, nauce czucia. Może to brzmi dziwnie, tak? Ale na identyfikacji siebie jako człowieka, który coś czuje. Bo jest zamrożona złość, jest zamrożone poczucie wstydu, jest zamrożona bezsilność, bezradność, więc to jest szeroki aspekt. Ale też i zamrożone takie spontaniczne przeżywanie radości na przykład, tak? Czyli to bardzo szeroki aspekt, szerokie spektrum emocji, uczuć. Jednym z aspektów jest na przykład to odmrażanie uczuciowości, można tak skrótowo powiedzieć.
Czy to faktycznie jest duży problem? Dużo ludzi się zgłasza z takimi problemami?
To jest problem, natomiast częściej zdarzają się osoby, które zgłaszają się z problemem uzależnienia, niż z problemem syndromu DDA, tak jak rozmawiamy, tak? Dlatego, że tak jak powiedziałem, zidentyfikowanie u siebie tych cech to już jest duży sukces. Dopuszczenie do siebie takiej wiedzy, takiej świadomości, że to nie jest normalne, tak, że ja cierpię w relacji, to już jest dużo. Więc jeżeli ta osoba się już decyduje zgłosić, to już jest sukces. Natomiast jest zdecydowanie takich osób mniej niż osób jakby stricte uzależnionych.
W jaki sposób w takim razie moglibyśmy wspierać takie osoby? Jak możemy im pomóc?
To jest trudne pytanie. Na pewno rozmawiając, tak? Bo każda zdrowa relacja, która odbiega od tego schematu DDA, tego schematu tych syndromów, już jest jakimś przełamaniem, tak? Jest takim światełkiem nadziei. Także jeżeli jest grono osób, które nie mają tego problemu, a mają w swoim otoczeniu osoby, które takie syndromy przejawiają, już sama rozmowa, tak? Jakby zauważanie z boku tego problemu jest już pomocą. Czyli brak obojętności, tak? To nie chodzi o jakieś wielkie interwencje, tylko właśnie o zdrowe relacje, tak? O bycie w takim gronie osób, które mają tą wrażliwość ukształtowaną, powiedzmy, w taki prawidłowy sposób, tak? Potrafią przeżywać emocje w taki dojrzały sposób, tak? To też jest już uzdrawiające. Samo zauważenie problemu, tak jak powiedziałem, to już jest leczenie.
Często te osoby mogą wspominać jakieś traumatyczne przeżycia, mogą być po właśnie takich traumatycznych przejściach związanych z alkoholem. Jaki oni mają stosunek do napojów alkoholowych?
Najczęściej to są osoby, które nie popadają w uzależnienia. To znaczy,
czyli jest większe ryzyko wystąpienia.
Od substancji. Natomiast z racji tego, że ta sfera emocjonalna jest zamrożona, a człowiek potrzebuje regulować w jakikolwiek sposób, tak, emocje, więc to może być uzależnienie, ale innego typu. Na przykład uzależnienie od zdrowego jedzenia, uzależnienie od sportu, czyli coś, co się wydaje neutralne, nieszkodzące, nawet jakby oczekiwane, tak, w taki sposób źle przeżywany, może być też szkodzące. Nie? To ma właśnie służyć temu, żeby się emocjonalnie wyregulować, natomiast najczęściej przybiera postać nadmiarowych aktywności. I to też często widać, tak? Czyli bieganie na przykład w jakichś hiper-ultramaratonach, tak? Takie częste. Nie twierdzę, że to jest że ktoś jak biega, to jest chory, żeby też nie kojarzyć w ten sposób. Natomiast tutaj wszelkie skrajności jakby odcinamy, tak? I to jest ważne. Nie ma substancji, nie ma alkoholu, ale na przykład ktoś nadmiarowo ćwiczy, załóżmy, nie? Albo nadmiarowo kontroluje to, co je. To jest teraz, w dzisiejszych czasach jest modne, tak? Ale tu też jakby skrajności są niepokojące. Więc można zastępować, jakby sposób regulacji jest podobny, zmienia się tylko substancja, tak? To jest środek tej regulacji. Najczęściej jest tak, osoba uzależniona jest charakterystyczna, ją widać po prostu, tak? Więc łatwiej jest ją, można powiedzieć, kolokwialnie zgłosić. Też system pomocy w Polsce osobom uzależnionym jest bardzo dobrze rozwinięty. I też kulturowo, powiedzmy, nie ma takiego w naszej świadomości, w naszej kulturze, nie ma jeszcze takiej świadomości, tak, że ktoś, kto jest w gronie osób uzależnionych, może mieć jakikolwiek problem, bo jeżeli będąc w rodzinie z osobą uzależnioną, ktoś sobie radzi, no to jest raczej taki wyraz do chluby, tak, do tego, powód do tego, żeby kogoś wspierać właśnie w tej nadmiarowej takiej pomocy tej osobie, tak, że daje sobie radę, ma w rodzinie osobę uzależnioną, ale zobaczcie, jak ona jest dzielna, wychowuje trójkę dzieci na przykład sama, tak, będąc w tej relacji na przykład, nie, albo radzi sobie w inny sposób świetnie, jest wybitnym sportowcem na przykład, nie, i to nie wzbudza podejrzeń, więc jest trudno na pierwszy rzut oka zidentyfikować, że ktoś ma jakąś trudność związaną właśnie z tym syndromem, prawda? Jest tutaj duża praca środowiska, takiego najbliższego otoczenia w tym, żeby w jakiś delikatny sposób próbować nakierować, tak? Że coś jest nie tak, jak powinno być. Na przykład, że wchodzisz kolejny raz, zobacz, w relację w tym samym modelu, tak? W relację przemocową. Kolejny związek i załóżmy, partner jest wymagający opieki, a ty pracujesz na etat i jeszcze masz dzieci pod opieką i tutaj jest jakaś dysproporcja w tej relacji, tak? I to jest kolejna relacja i kolejna i nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Tak może być też. To nie kosztuje przyjść, zapytać, zgłosić się, tak? Te pierwsze wizyty są diagnostyczne, pomoc jest refundowana z NFZ-u, więc mając jakikolwiek cień wątpliwości co do swoich zachowań, czy podejrzeń, można się zgłosić, umówić na spotkanie, to nie jest zobowiązujące do niczego. Chociażby po to, żeby się zdiagnozować negatywnie, czyli wykluczyć na przykład, że ja nie mam tego problemu. Jest coś innego być może, nie? Ale zachęcam do tego, żeby nie być bierny wobec samego siebie. Jeżeli ktoś ma w otoczeniu takie osoby, też można zasugerować taką formę pomocy.
Marcin Więcław, specjalista psychoterapii uzależnień, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Do widzenia.
Pełna moc. Zero nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.